Kryminalne historie Poznania. Na program zapraszają Jerzy Piasny i Adam Biernacki.
Rok 1932. 31 stycznia przed Sądem Okręgowym w Warszawie zakończył się proces Brzeski. Na kary więzienia skazani zostali przywódcy antysanacyjnej opozycji, m.in. Wincenty Witos. 8 lutego opatentowano polski pistolet WIS. 25 marca premiera filmu Człowiek-małpa z olimpijskim medalistą Johnem Weissmullerem w roli głównej to pierwszy film o Tarzanie. Czwartego lipca w Poznaniu w Parku Wilsona odsłonięto pomnik tego właśnie prezydenta ufundowany przez Ignacego Paderewskiego.
Niech mi wolno będzie przede wszystkim złożyć korny hołd świętej pamięci obrońcy.
28 sierpnia na zawodach w Berlinie Franciszek Żwirko i Stanisław Bigura na samolocie RWD-6 zwyciężyli w największej międzynarodowej imprezie lotniczej międzywojnia, czyli w międzynarodowych zawodach samolotów turystycznych.
Kryminalne historie Poznania.
Przechodzimy do sprawy, proszę pisać, panno Agato.
Tak, tak, panie Jurku.
13 grudnia 1932 roku w domu przy ulicy Podgórnej 10 w Poznaniu dochodzi do próby podwójnego morderstwa. Sprawcą jest bezrobotny blacharz Hieronim Bartoszewski. Jego ofiary to 72-letnia wdowa Aniela Twardowska i jej służąca Joanna Modra. Kobiety otrzymały odpowiednio 23 i 33 rany kłute ostrym narzędziem. Mimo to udaje im się uciec i wezwać policję, uprzednio zamknąwszy sprawcę w domu. Policjanci zatrzymują Bartoszewskiego na miejscu zdarzenia. Sąd orzekł karę śmierci za próbę morderstwa na tle rabunkowym. Wyrok wykonano. 11 stycznia 1933 roku o godzinie 8:45. W toku dochodzenia ujawniony został pewien szczegół, którego nie wzięto pod uwagę.
Kryminalne historie Poznania.
Ale my ten szczegół możemy wziąć pod uwagę i już państwu mówimy, o co w tej sprawie chodzi. Ona jest trochę zagmatwana, ale zaraz się wszystko wyjaśni, Adamie.
Dlatego, że pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy, to moment aresztowania tego niedoszłego mordercy. Policjanci otwierają sobie drzwi od mieszkania kluczem, który dostali od gospodyni. Kobiety zostały zabrane do szpitala.
No tak, one zdążyły uciec.
One zdążyły uciec. A za drzwiami sparaliżowany i prawie nieprzytomny stoi sprawca i nic nie robi. On się daje przeszukać, on się daje zakuć w kojdanki i wychodzi, nie stawiając oporu.
Jest... Ale to jest dziwne, tak. Bo mógł przecież uciekać przez okno.
Nie próbował w ogóle ucieczki. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Próba morderstwa na tle rabunkowym. W domu nie zginęło absolutnie nic. Jedyne miejsce, gdzie jest bałagan, to, w którym szamotał się sprawca ze służącą. Ona była młodsza, silniejsza, walczyła o życie. To zrobili troszeczkę bałaganu w pokoju, ale żaden zamek nie jest uszkodzony, żadna szuflada wyciągnięta, żadna szafka nie jest otwarta, a on nie ma przy sobie absolutnie nic.
To co to był za złodziej?
Uwaga, właśnie, co to był za złodziej? Jak to miało przebiegać? Bartoszewski przyjeżdża do Poznania z Sierakowa, gdzie mieszkał, już 5 grudnia i robi bardzo dokładne rozpoznanie, dlatego że Bartoszewski nie był człowiekiem świętym. On miał już zatargi z prawem, miał kilka mniejszych wyroków. On tak nawiasem mówiąc, nie wiadomo z czego żył, bo niby był blacharzem, niby miał zakład, ale no tak kiepsko to wyglądało.
Czy należał do jakiejś grupy przestępczej?
Właśnie o to chodzi. On przyjeżdża do Poznania i chodzi po tym mieście. Wiadomo, że widziano go na Sołaczu, tam gdzie były bogate wille. Wiadomo, że chodził po okolicach Wildy, zwłaszcza Dolnej Wildy. I teraz tak. On przychodzi do tego mieszkania, które sobie upatrzył, pierwszy raz kilka dni przed morderstwem, pod pozorem wynajęcia pokoju, a potem wychodzi. zorientował się, że starsza pani prawdopodobnie była schorowana, może miała jakieś początki demencji, prawda? Że jest szansa na dokonanie przestępstwa. Potem kilka dni później przychodzi, podając się za urzędnika. Niektórzy mówili policyjnego. To nie mogła być prawda, bo policja inaczej załatwiała takie sprawy, ale służącego wpuszcza. I gazety mówią, że była lekkomyślna. Tymczasem służąca na przesłuchaniu, zapytana o finanse swojej pani, mówi: pracowałam od wczoraj, czyli miał szczęście. Ona go dlatego wpuściła, bo to była prawdopodobnie inna służąca.
Zupełnie inna służąca. Mówiłeś, że ta była młodsza, tak, silniejsza.
Właśnie.
I przede wszystkim ostrożniejsza.
Tak, w każdym razie on się podaje za urzędnika, wchodzi i tu jest klucz całej sprawy. On w śledztwie później mataczy, bo zapytany, jak to się stało, mówi, że nie pamięta. Dlaczego tyle razy uderzyłeś? Sam się nad tym zastanawiam, ale cały czas mówi o kradzieży, której nie dokonał. Natomiast ta starsza pani mówi: dawał mi do podpisania dokument, dawał mi do podpisania jakiś dokument, dawał mi do podpisania jakieś oświadczenie. Pytanie, co jej dał? To nie była czysta kartka, to nie był kawałek gazety, to musiało być coś, co wyglądało wiarygodnie. Dzisiaj w kontekście oszustw na wnuczka na przykład, czy pewnego rodzaju wyłudzeń. Jeżeli on miał kontakty, a na pewno, bo był znany i w środowisku przestępczym i policyjnym, kto mu wykonał ten dokument i co to było? To mogło być coś, na podstawie czego można było pożyczkę w banku wziąć na przykład. Ta kradzież miała mieć miejsce, ale to była miała być kradzież w założeniu w czystych rękawiczkach. Starsza pani ma demencję, nie będzie pamiętała, coś podpisała, a tutaj jest dokument, a więc musiał być całkiem dobrze podrobiony i to u fałszerza. Niedaleko stamtąd, niedaleko od tego domu była drukarnia Deckera, ale nie mógł pójść do takiego miejsca z czymś takim właśnie. I w momencie, kiedy pani, to jest kluczowy moment, ona powiedziała, ta właścicielka mieszkania, że ona jakby się ocknęła, że zrozumiała, że coś się dzieje nie tak, on wpada w amok, wpada w panikę i zaczyna ją uderzać na oślep narzędziem, które, jednym ze swoich narzędzi, które miał po prostu przy sobie, ale później, kiedy ona traci świadomość, chce wyjść i wtedy trafia na tą służącą, która zaczyna się po prostu z nim szarpać, tak? I dochodzi do tej drugiej próby, jak to określono, morderstwa, chociaż on tego nie miał w planie. I potem ten szok, którego doznał, powoduje, że jest w całkowitej komie, jemu zajęło trochę czasu, żeby dojść do siebie i na przesłuchaniu miał lukę w pamięci.
No ale nie miał szans, żeby ocalić życie, ponieważ świadczyły przeciwko niemu te dwie pokute przez niego kobiety, którym udało się, proszę państwa, przeżyć. To jest niesamowite. Po tylu ranach kutych, tak? Jedna 23, druga 33 rany kute i te kobiety zdążyły wyjść z domu, były świadome. Chociażby dlatego, że zamknęły w tym domu tego sprawcę.
Część przesłuchań odbyła się w szpitalu, tak. A Joannę Modrą przywieziono na salę rozpraw. Mamy z tego nawet zdjęcie na łóżku szpitalnym, na takim specjalnym wózeczku. Także dały, one z tego wyszły jeszcze później. A wyrok był... Ewidentny wyrok był, to była kara śmierci, dlatego że na podstawie ustawy z roku 1919 sądy doraźne, które były złożone z trzech sędziów, w tym minimum dwóch okręgowych, orzekały bardzo szybko i to były bardzo surowe wyroki. W tym momencie nie było tutaj żadnej wątpliwości, a tego typu wyrok był realizowany przez powieszenie.
No i okazuje się, że już wtedy, w latach 20., w latach 30. istniały te wszystkie przestępstwa. Na babcię, na wnuczka, na dziadka, na policjanta.
Aż do dziś dzień.
Kryminalne historie Poznania.